może do tego miejsca. Dalej Bóg mówi o tym, że przyjdzie jako, przyjdzie na sąd i wystąpi jako oskarżyciel tam czarowników, cudzołożników i tak dalej. Tych, którzy prześladują obcego, przybysza, wdowę. Ale tutaj właśnie Pan mówi w kontekście sądu. I wiecie, tu nie ma co gdybać. Bo różne teorie słyszałem, ale sam Pan i Pismo wyraźnie wskazuje. Tu są odnośniki do Nowego Testamentu. Że ten anioł, który miał przyjść i przygotować dla Pana drogę, to jest Jan. To jest prorok Jan, Chrzciciel. I to on miał przyjść. I potem jest napisane, potem nagle przyjdzie Pan do swojej świątyni. On po prostu wejdzie i wejdzie do tej świątyni i Pismo mówi, i kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? I może ja od razu odniosę się z tego miejsca w koniec tej księgi, bo to nie można mówić z oderwaniem od tego. 23-24 werset mówi tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I znowu prorok Eliasz, jednoznacznie jest to, tym prorokiem był Jan. I Pismo wskazuje tu na niego. I zobaczmy, że przyszedł Pan do swojej świątyni. Jezus Chrystus. Zobaczmy, Jan był jak odgłosy dział wojenny gdzieś tam z daleka, gdy mówił, że plemię zmijowe, którzy was przed sądem ostrzegł nadchodzący. Pamiętamy, gdy przychodzili faryzeusze? Ale on nie wszedł do świątyni Jan. On jakby działał wojenny z daleka. Takie odgłosy. Ale do świątyni kto wszedł? Pan. Jezus Chrystus. Wiecie, gdyby Jan wszedł do świątyni i porozwalał stół i wygonił zwierzęta, to by go od razu ukamienowali. Ale gdy Chrystus wszedł, nie zrobili tego. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus był kimś innym. Był człowiekiem. Ale to nie był taki człowiek normalny. Po pierwsze, nigdy nie zgrzeszył. Nigdy nie zgrzeszył. I oni o tym wiedzieli. Po drugie, robił rzeczy, których nikt nie robił. To też wiedzieli. I nie wiedzieli, co z tym zrobić. I zobaczmy się, że właśnie to jest to, że zaczął się sąd. Właśnie przyszedł Chrystus do swojej świątyni i zaczął czyścić i wypławiać synów Lewiego. Cokolwiek on tam nie zrobił, oni czuli jego świętą rękę nad sobą. I nikt nie śmiał go ruszyć, zanim Bóg nie pozwolił. Zobaczmy. Wszedł do świątyni i patrzmy, grzeszników to on przyjął, Chrystus. Wszystkich, którzy przychodzili. Jan miłował wszystkich grzeszników, bo ich chrzcił i ich przyjmował. Ale postawa Jana i Chrystusa wobec jednej grupy ludzi była stanowcza. Wobec fałszywej religijności. Wobec fałszywej pobożności, która mówi, że jest sprawiedliwa, a właśnie z perspektywy Bożej taka nie jest. I to jest właśnie ten spór tutaj. On był właśnie tym, takim, wiecie, Chrystus, jak wszedł do świątyni, to on był kimś, kto te kowadło zaczął przetapiać. Bo kamień nie mógł być skruszony, ale kowadło, ten opór stawiające, to właśnie Chrystus przyszedł. I myślę dlatego, że tutaj szczególnie to słowo, że on będzie przetapiał, czyścił. On tam wszedł do świątyni i zrobił taką właśnie robotę. I patrzmy, że jak przyszło proroctwo do Marii z ust Symeona, to jest powiedziane w Chrystusie, że On jest przeznaczony, aby wielu przez Niego powstało. Ale też wielu przez Niego upadło. I to proroctwo się dotyczy żywo Nowego Testamentu. Chrystus wszedł do tej świątyni i zaczął czyścić, przetapiać to. Zobaczmy, chociaż my myślimy, że oni go sądzili i skazali, ale tak naprawdę to on ich sądził i osądzał ich serca. Przetapiał ich. Dlaczego? Dlatego, żeby gdy przyjdzie Pan na koniec, żeby nie obłożył całkowicie ziemi klątwą. To znaczy, żeby tego wszystkiego, wiecie, wszystkiego stworzenia swojego nie odrzucił. I właśnie to zobaczmy, przyszedł Chrystus. Bo On poprzez swoją śmierć dał oczyszczenie, nowy gatunek, dla ludzi nowe serca, to, że mogły, że my jesteśmy solą ziemi, światło, Słowo Boże mówi, prawda? Gdyby nie było soli, Chrystus mówi, to na cóż się ziemia nadaje? Na to, żeby była precz wyrzucona. I tu Pismo powiada właśnie, żeby Bóg przypadkiem nie obłożył klątwą ziemi. Po to przyjdzie Jan. On przygotuje drogę dla Chrystusa, który spowoduje, że wiara w ludziach, ta stara wiara Abrahamowa, które miały pokolenia poprzednie, gdy wyszły na przykład z Egiptu, to pokolenie, które widziało dzieła Boże, prawda? Jeszcze za czasów Mojżesza, Jozuego, to był inny lud. Miłował Boga i był blisko. I on miał te same rzeczy wrócić między synami, ojcami, żeby to się wszystko znowu spotkało i żeby Bóg nie odrzucił tego pokolenia. I to mnie bardzo mocno tutaj właśnie w tym momencie dotyka. I zanim jeszcze dalej będę o tym... Aha, jeszcze tu jest taki werset. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Rzecz niebywała. Jeżeli to dotyczy Jezusa Chrystusa, jeżeli to dotyczy tego, co ja mówię, a Pismo mówi, że dalej będą mogli składać ofiary i będą składać ofiary, to my wiemy, że ofiary nie są składane w takim sensie, jak my byśmy myśleli. Ale Słowo Boże wskazuje, że są. I ja krótko tylko się odniosę do tego, co tu powiedziałem. Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset przeczytam. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie będę się z tym rozwodził, bo już wiele na ten temat powiedziałem. Ale Pismo tu wskazuje, że służba duchowa, ofiarnicza trwa. Trwa. Ale tymi ofiarami to jest ciało. Ciało, cielesność, czyli ja, egoistyczne ludzkie ja. To ja, które się zawsze Bogu nie podoba. To jest ofiarą dzisiaj, która jest miłą wolnością przed Bożym obliczem, ta ofiara, która jest składana na ołtarzu, a tym ołtarzem jest krzyż, który Chrystus powiedział, mamy nieść każdego dnia. Czyli wydawanie tego swojego ja na krzyżu, aby On mógł się w nas poruszać. I tu Pismo mówi, że gdy On przyjdzie i oczyści ich, to oni będą mogli składać czyste ofiary w sprawiedliwości. I Kościół te ofiary składa. On sam, to ja, ta cielesność ludzka, którą nosimy, ona jest tą ofiarą i mamy ją przynosić każdego dnia i ofiarować Bogu, abyśmy my umierali już, a żeby On w nas żył. I dalej, Pan, dalej, zobaczmy, sporzy się, ja chcę dalej to kontynuować, żeby pokazać, że jest ten spór ciągle, że Pan mówi tak. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Zobaczmy, znowu. W czym? Czy mamy się nawrócić? W dziesięcinach i daninach. Jesteście oburzeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Może już tam dalej nie będę czytał, ale dalej Pan mówi w 13 wersecie, a nie, to już dotyczy innej sprawy jeszcze. Na tym pozostanę z tymi dziesięcinami. I oto zobaczmy, nasz Bóg znowu stworzy się i jeżeli tak było, to oni nie oszukiwali, no w zasadzie znowu oszukują. Ale mówią, że no jak? I zakon Boży mówił o tych dziesięcinach i daninach. One były z góry przekazane, że było trzeba je przynosić. Tak zakon Mojżeszowy mówił. I Bóg obiecywał im, że gdy będą wierni w tym, to Bóg będzie wiernym w tym, że będzie zaspokajał ich potrzeby. Że nie będą musieli się troszczyć o to. Ale oni w takiej prostej rzeczy też nie byli wierni. A gdy zobaczymy na przykład na pokolenie współczesne Jezusowi Chrystusowi i tych faryzeuszy, to właśnie wydaje się, że oni są wierni wersetowi 22 z tego słowa: pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi. To jest trzeci od końca werset tej księgi, któremu przykazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oni byli tak dokładni w przestrzeganiu zakonu, jeśli chodzi o dziesięciny i daniny, prawda? Że nawet z kopru tam, z czegoś takiego, dziesięcinę składali, daninę. Byli w tym aptekarsko doskonali. Ale Pan Jezus powiedział im: nauczcie się tego, że miłosierdzie chce mnie ofiary. Prawda? Bóg oczekuje miłości, miłosierdzia dla ludzi, nie ofiary. I On powiedział im, to trzeba było robić, ale tego też nie zaniechać. Czyli ci ludzie trochę znowu chybili celu, bo uchwycili się może tego słowa o tym zakonie, ale zapomnieli o Bożej miłości z kolei. I innych potępiali, którzy tego zakonu nie przestrzegali. I co jest gorsze? Nie przestrzegać zakonu, czy potępiać tych, co nie przestrzegają? No dla tych, co nie przestrzegają, to jeszcze jest ratunek, bo mogą zacząć przestrzegać albo się nawrócić. No ale dla tych, co potępiają, to jedyny ratunek przestać potępiać. Ale jak serce jest pyszne, to tutaj w tym momencie pysznym Bóg się sprzeciwia. I lepiej nie przestrzegać i pokutować, niż przestrzegać i potępiać. Ale tu jest problem inny. Tu jest problem serca. Gdzie to serce jest? Czy jeżeli ono jest z Bogiem, to będzie wszystko dobrze. Jeżeli to serce jest blisko Boga, to ono będzie wiedziało, jaki jest zamysł Pana. Będzie go znało Jego. Czyli nie literę, nie prawo samo w sobie, ale Boga żywego. I będzie w tym prawie Jego widziało. Nie będzie miało problemów z interpretacją Pisma, bo będzie znało Jego Twórcę. I my musimy o tym pamiętać, że gdy jesteśmy blisko sercem z Panem i otwarci na Niego, to On wprowadza nas w poznanie. Jak Słowo rozumieć? I co właściwie Bóg od nas chce? I dalej Pan, no znowu spór wiedzy. Mówi Pan, zuchwałe, tak dalej Słowo Boże mówi, zuchwałe są Wasze słowa przeciwko mnie, werset 13, 3 rozdziału. Mówi Pan, a Wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Znowu się spożą. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imienia. Będą moją własnością, mój Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy, bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. I zobaczmy, wracam do tego, co mówiłem w wersecie 17, gdzie właśnie tam jest słowo o naprzykrzaniu się, gdy oni mówili, że no, ci coś źle robią, są szczęśliwi. Im to uchodzi bezkarnie. I znowu Pan się sporzy w tym momencie, ale ze swoim ludem. Z tymi, którzy są Jemu wierni, bo tu mówi o bogobojnych. O tych, którzy chodzą w szatach pokutnych przed Panem. Prawda? Ale i Pan z nimi zaczął wieść spór. Dlaczego tak mówicie? I oni patrzyli na to, nie widzieli różnicy. I Bóg baczył na to i została spisana księga przed Bogiem na pamiątkę tego. Ale On tu mówi, że przyjdzie dzień, gdy dostrzeżecie znowu różnicę między pobożnym a bezbożnym. I chciałbym, byśmy się zastanowili, kiedy to nastąpi. Czy to nastąpiło, czy to ma nastąpić, czy nie. Bo Słowo tu mówi o tym dniu, który pali, prawda? My wiemy, że to jest Dzień Pański. To jest słowo raczej nie pozostawia nam złudzenia. Ale że to dotyczy Dnia Pańskiego, gdy niebo z trzaskiem się mnie i ziemia, i żywioły rozpalone, prawda? I ludzie będą mówić do gór, padnijcie na nas. To będzie dzień Sądu Bożego. Podejrzewam, że ten dzień sądu będzie dotyczył żyjących, jak i tych, którzy już umarli, grzeszników. To będzie dzień sądu, gdzie sprawiedliwi zajaśnieją jak światło na niebie, jak gwiazdy na ciemnym niebie. A bezbożni okaże się pełnia bezbożności ich w życiu, gdy wszyscy staną przed Bogiem i wszelka zasłona będzie zabrana. Gdy uczynki wszystkich będą jawne, nie wiem jak to będzie, ale być może tak będzie, że właśnie tak słowo wskazuje, że wszyscy staną bez żadnych parawanów przed Bogiem. I zajaśnieją jedni, a drudzy zobaczą siebie, swój stan bez żadnych zasłon, bez żadnych oszustw. I Pan mówi, wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. I mówi to do tych sprawiedliwych. Wtedy przyjdzie czas. Ale gdy ja tak rozważam to słowo, to ja myślę, że to jest też proroctwo do czasu Nowego Testamentu. Gdy Pan Jezus Chrystus przyszedł, pamiętamy, co się stało, jak powstał Kościół. Pismo powiada, nie ważyli się podejść do nich. Nikt nie ważył się podejść do nich. Bali się. To było widać różnicę. Jak ktoś był w gronie Kościoła, to sytuacja była jasna. Było wiadomo, kto jest sprawiedliwy, kto nie. Kto w Bogu, kto nie. Pamiętamy sytuację z Ananiaszem i Safirą, którzy zginęli. Spotkał ich Boży ogień za kłamstwo, za umiłowanie właśnie pieniędzy. Ale ja nie chcę tego poruszać. Chcę inny fragment z Dziejów Apostolskich pokazać nam, żebyśmy zobaczyli, że wtedy tak było. Że jak przyszła światłość, chwała Boża do ludu Bożego wróciła, to wtedy każdy mógł rozróżnić między bezbożnym a pobożnym. I otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. To jest strona 1178, 18 i 24 wersety. Będę czytał. Jest to historia o czarnoksiężniku Szymonie. Człowieku, który czarował, robił bardzo złe rzeczy. I gdy przyszła Ewangelia, to on się nawrócił. Tak? Przyjął nawet chrzest wodny. Czyli stał się, można powiedzieć, wierzącym. I od 18 wersetu będę czytał o nim. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożył, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: nie zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie mał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Może do tego miejsca. I to słowo, ta rozmowa, ona ujawnia, jaka była rzeczywistość za Kościoła Apostolskiego, za tamtych czasów. Zobaczmy, gdy Ananiasz, można powiedzieć, nie miał złych motywów, bo chciał Boże błogosławieństwo. Zobaczcie, właściwie on zrobił, można powiedzieć, podobną rzecz, co zrobił trochę Jakub. Bo Jakub oszukał, żeby mieć błogosławieństwo Boże, tak? A ten tylko przyniósł pieniądze. W zasadzie nawet mniejsze zło uczynił. No bo on otwarcie to zrobił. Przyszedł z pieniędzmi. No takie miał myślenie. Jeszcze nieodmienione, ktoś by dzisiaj powiedział. Ale w Wtedy właśnie zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. On stanął w Bożym świetle, ponieważ apostoł Piotr był pełen Ducha Bożego. On jemu pokazał stan jego serca. On po prostu stanął jak prześwietlony. I było widać w jego serce, zamysł, co jest w nim, dlaczego on prosi o to. I zobaczmy, że Piotr nie powiedział tego, co byśmy dzisiaj się spodziewali. Bracie, przesadzasz. Ale wiecie, on powiedział tak naprawdę, czy państwo? Bo on powiedział, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje. To jest przekleństwo, to jest złe życzenie. I to jeszcze kto mówi? To mówi prorok Boży, to mąż Boży mówi. On mówi to. Dlaczego? Iż nie małeś, że za pieniądze można nabyć dar Boży. I co chcę powiedzieć? Że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem tym samym w Nowym Testamencie. Że On się nie zmienia. On jest ten sam. Tam On mówił o tym przekleństwie dla Ezawa. I ja mówiłem o tym. I to jest ten sam święty Bóg. To jest niesamowite, że On jest ten sam. Po prostu taki jest. I ja mówię tu o czasach dziejów apostolskich, co Pismo wskazuje. I mówi, dalej Jego słowa mówią, że właśnie On mówi o tym, że Bóg mu pokazał to całe wnętrze z Szymona. On mówi, że widzę, że twoje serce jest pełne nieprawości i więzów nieprawości. Bóg pokazał stan duchowy tego człowieka i on od razu wiedział, że już jest, wiecie, no, jest określony, kim jest. I co mnie jedna rzecz porusza, że Szymon, patrząc, co się dzieje w kościele, bo on widział cuda, znaki, on widział to wszystko, co Bóg czynił, że Szymon, on nie powiedział, hej bracia, przesadzacie. No przecież ja chciałem, nie. On nie podszedł do sprawy lekceważąco, ale widział świętego Boga pośród siebie. I patrzcie, co on powiedział. Szymon nie zlekceważył tego, chociaż zobaczmy, że tutaj Piotr podkreśla, że sprawa odpuszczenia to nie jest taka bagatelna rzecz, jak my czasami mówimy. Może czytaliście taki artykuł brata Biernackiego, automat do przebaczania grzechów, coś takiego kiedyś się pokazało. My myślimy, że jak przyjdziemy, to z przebaczeniem jest tak, jak przycisnąć guziczek w automacie, na Coca-Colę załóżmy, nie? Cyk, i już przebaczone. Ale Piotr mówi do niego, zobaczmy, proś Pana, czy nie mógłby Ci przebaczyć, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Zobaczmy. To nie jest taka prosta sprawa. Dla nas wydaje się tak. Ale tu w tym zdaniu to jest bardzo mocne. Proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony. Nie mówi, wyznaj Bogu grzechy swoje, a będzie Ci to odpuszczone. Tylko mówi, proś Pana. Czyli to nie było na zasadzie, że ja przychodzę i mówię, i już jak powiedziałem, to już koniec. Ale tu jest powiedziane, że Pan też ma coś do powiedzenia w tym. Że On jest żywym Bogiem. To świadectwo jest dosyć mocne. I wiecie, Szymon musiał być świadomy tego, że tak jest. To nie było tylko takie mówienie, dlatego że on tego nie zlekceważył. I zobaczcie, co Szymon mówi. On był świadomy, że to, co Piotr powiedział, może się w jego życiu spełnić. Nie zginą wraz z tobą pieniądze. Bo może słyszał o Ananiaszu i Safirze. I on mówi do nich, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Widzimy? Ja chcę nam powiedzieć o Bogu, jakim był w Nowym Testamencie. Taki On jest. Stary Testament tak Go pokazuje. W Nowym Testamencie jest takim samym Bogiem. On się nie zmienia. Bóg on przyjmuje do siebie grzeszników. On przyjmuje chętnie tych, którzy przychodzą ze złamanym, spuszczonym sercem. Ale Jego świętość, Pismo mówi, objawia się często na domownikach Jego. Na domownikach wiary. Jego świętość. I właśnie, zobaczmy, ta księga Księga Malachiasza, ona jest właśnie takim wstępem do dziejów apostolskich. Ona wskazuje na to, że przyjdzie Pan do swojej świątyni, On tam wejdzie, oczyści ją, tak jak Chrystus wszedł do swojej świątyni, On ją oczyści, On sam z siebie złożył ofiarę, wybaczył grzechy ludu, oczyścił lud swój, zasiadł i ten lud w nowości ducha, w sprawiedliwości Chrystusa dalej wypełnia te ofiary. Sprawiedliwe, czyste, składa swoje serca, swoje ciała, cielesność w ofierze Bogu i Pan się w tej świątyni objawiać ma. On ma i chce się w niej objawiać. On po co on to uczynił? On założył to swoje królestwo, aby było tą solą ziemi. Aby gdy przyjdzie na tę ziemię, nie przeklął jej. Aby nie obłożył jej klątwą. Aby jej nie odrzucił całkiem, ale żeby ona jeszcze istniała. I gdy przyjdzie, żeby zabrał tych, których miłuje. I po to właśnie przyszedł Jezus Chrystus. I ta księga Malachiasza, ona niesamowicie ukazuje cel i sens przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzie, Jego łaskę, którą On okazuje. Amen.